Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj mówić o takim może niespotykanym temacie. Tematem mojego dzisiejszego kazania jest wojna z Amalekitami. Może taki dziwny temat, może będzie to bardziej takiego rodzaju, swego rodzaju nauczanie, bardziej niż kazanie lub coś, co będzie nas próbowało zbudować, ale ja myślę, że temat Amalekitów, że poznanie tego tematu jest bardzo ważne. Wiecie, ja od jakiś czas temu studiowałem Księgę Estery. Ja nie wiem, czy pamiętacie Księgę Estery, czy sobie przypominacie, o czym ona w ogóle była, ale jeżeli chodzi o tą księgę, jest ona dość szczególna, dlatego że przez Żydów na przykład ona jest uznawana za księgę tak zwaną niekanoniczną. To znaczy, że niektórzy Żydzi uważają, że może ta księga nie powinna być w Słowie Bożym. Tak samo niektórzy z chrześcijan na przykład uważali też kiedyś, że no nie wiemy tak do końca, czy ta księga powinna być w kanonie Słowa Bożego, czy nie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że tam na przykład imię Pana Boga nie jest wspomniane ani razu, jeżeli czytaliście tą księgę. Nie jest wspomniane ani razu, nie jest nigdy powiedziane nic na temat modlitwy, nie jest nic nigdy powiedziane na temat ofiar, to co Żydzi zwykli robić, że tak powiem, na początku dziennym, tak jakby to w ogóle nie było wspomniane. Nie było nic powiedziane na ten temat. Ale wiecie, jednak mimo wszystko bibliści i tak samo Żydzi uznają tę księgę, wielu z Żydów i współczesne chrześcijaństwo całe w tym momencie uznaje Księgę Estery za księgę kanoniczną, dlatego że ona przedstawia bardzo ciekawą historię właśnie z biblijnego punktu widzenia i właśnie z punktu widzenia Amalekitów, do czego właśnie przejdziemy za kilka chwil. Jeżeli nie czytaliście niedawno albo nie pamiętacie Księgi Estery lub nie mieliście okazji jej przeczytać, to bardzo zachęcam do odświeżenia sobie pamięci, dlatego że to jest bardzo interesująca księga, ale gwoli przypomnienia jest ona dość krótka, dość łatwo się ją czyta, dlatego że jest to historia Żydów, którzy znajdowali się na obczyźnie po wyprowadzeniu ich z Judy. Byli to Żydzi z Judy. I księga ta opisuje czasy zapanowania króla Achaszwerosza. Jeżeli dobrze wiem, to był to, po naszemu nazywany był to król Xerxes. Z zapisów wynika wiele dowodów, że rzeczywiście te wydarzenia naprawdę miały miejsce. O czym w ogóle jest księga? Któregoś dnia król Achaszwerosz, jako największa potęga militarna i w ogóle polityczna w tamtym świecie, on po prostu jest napisane, że on obejmował 127 prowincji, aż od Egiptu po Indie. Było to potężne królestwo. Któregoś dnia zdecydował się wyprawić wielką ucztę dla wszystkich swoich podwładnych i kiedy król Achaszwerosz napił się zbyt wiele wina, zdecydował, że chce przed wszystkimi swoimi biesiadnikami pochwalić się urodą swojej żony, królowy Waszti. Nie wiem dlaczego tak było, ale królowa Waszti wzbraniała się przyjść. Ona powiedziała, że nie pójdzie. Król Achaszwerosz oczywiście się bardzo rozzłościł i za namową swoich doradców i książąt postanowił ją zdjąć z jej stanowiska. Jako żeby ich argumentem było to, żeby mężowie szanowali żony, bo jak usłyszą wszyscy o tym ludzie, to co to będzie w domach moich podwładnych. Także to było rozumowanie doradców króla Achaszwerosza. I jakiś czas później król Achaszwerosz zatęsknił za swoją żonę no i chciał po nią posłać, a no ale wiecie, no nie wypadało, a więc rozpoczęto poszukiwania nowej żony dla króla. Żeby skrócić historię, tą żoną została Estera. Była ona Żydówką, pochodziła ona z rodziny Żyda Mordochaja, który był jednym z dworzan króla Achaszwerosza. Potem była taka krótka historia, jak Mordochaj udaremnił zamach na króla, a potem historia przenosi się na inną osobę, na osobę Hamana. Jest napisane o Hamanie, że dostał się on do bliskiego kręgu króla i według dzisiejszych standardów stał on się osobą, którą możemy nazwać premierem lub prime minister po dzisiejszemu. Czyli on był, słuchajcie, król był nadal tak jakby tą osobą, która władała całym królestwem, a Haman był tą największą osobą po królu. I co się wydarzyło? Haman przekupił króla zaoferował mu bardzo dużą ilość pieniędzy, ażeby on wydał dekret, że wszystkich Żydów, którzy są w królestwie, króla Achaszwerosza należy zniszczyć. Więc król tak uczynił. Wydał dekret, rozesłał gońców i zostało ogłoszone, że w pewnym dniu, był to jeden dzień, który został ustanowiony, wszyscy Żydzi, tak jakby całe, wszyscy ludzie, którzy są w królestwie, mają wolną rękę do tego, ażeby zabić każdego Żyda, którego napotkają. Jest to, można powiedzieć, taki obraz Holokaustu Żydów. Czyli Żydzi stanęli w bardzo niebezpiecznej sytuacji, dlatego że każdy jeden, kto był Izraelitą, mógł stracić życie. W rezultacie wszystkiego, żeby skrócić już znowu całą historię, królowa Estera wraz z Mordochajem, wraz ze wszystkimi Żydami pościli przez 3 dni. Ona wydała ucztę na cześć Hamana i na cześć króla. Potem wydała tę ucztę jeszcze raz. I podczas tej uczty ona objawiła królowi, bo potem pojawiła się przed oblicze króla i objawiła królowi, że ona jest Żydówką i że został przez króla wydany dekret, który ma spowodować śmierć zarówno jej, jak i wszystkich jej współbratów, wszystkich Żydów, którzy byli w tamtym czasie w królestwie króla Achaszwerosza. Król Achaszwerosz się bardzo rozzłościł, wydał kolejny dekret zabrający zabijać Żydów, pozwolił Żydom się bronić, Hamana powiesił na szubienicy i można by powiedzieć, że no wszyscy żyli długo i szczęśliwie po tym wszystkim. Także to jest historia królowy Estery lub historia, która jest opowiedziana w Księdze Estery. Wiecie, ja nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tą księgą, ale ja się zawsze nad tym zastanawiałem. Co się temu Hamanowi stało, że on tych Żydów tak strasznie nie cierpiał? Skąd się wzięła w tym człowieku tak wielka nienawiść do tego narodu, ażeby przekupić króla potężnym majątkiem, ażeby ich wszystkich wymordować? Wiecie, otwórzmy sobie Księgę Estery i klucz do tego pytania znajduje się w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału Księgi Estery. To jest Księga Estery, 3 rozdział, 1 werset. Jest napisane w ten sposób. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hemedaty, potomka Agaga. To jest klucz, który daje nam tak jakby odpowiedź na to pytanie, dlatego że Agag to jest król amalekicki. Tak jak faraon to jest król, wiemy, jak ktoś mówi o faraonie, że ktoś jest faraonem, to wiadomo, że to jest król Egiptu. Jak ktoś mówi o cesarze, no to wiadomo, że to jest cesarz Rzymu. Tak samo Agag był tytułem nadawanym królom amalekickim. Nie wiem, czy przypominacie sobie historię Saula i Samuela, kiedy Samuel rozkazał Saulowi wyruszyć na wojnę z Amalekitami i zabić wszystkich. Co zrobił Saul? On przywiódł ze sobą kogo? Agaga. Króla Amalekickiego Agaga. To nie było jego imię, tylko to był jego tytuł. Jego imię nie jest wspomniane. Czyli widzimy tutaj, że Agag lub Haman jest Amalekitą. Jest to Amalekita. Co jest również ciekawe, jeżeli chodzi o Amalekitów i Słowo Boże, to w Starym Testamencie jest powiedziane, że pomiędzy Amalekitami a pomiędzy Bogiem jest odwieczna wojna. Zobaczcie, pójdźmy sobie do 2 Księgi Mojżeszowej. To jest 2 Księga Mojżeszowa, do 17 rozdziału sobie pójdźmy. Jest napisane tak. 2 Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 14 werset. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Patrzcie, co jest zadziwiające, że historia ta jest opisana, co przed chwilą przeczytaliśmy, to jest początek wojny pomiędzy Amalekitami a Żydami lub Bogiem, a to, co jest napisane w Księdze Estery, to jest koniec wojny z Amalekitami. Jest to wojna, która jest opisana na kartach Słowa Bożego, która trwała około 1000 lat. Była to wojna, która miała za zadanie wymazanie Amalekitów. No wiecie, jak już się dowiedziałem, że Agag jest Amalekitą, że jest ta wielka wojna z Amalekitami, postanowiłem dowiedzieć się, kim są Amalekici. Także jeżeli chodzi o ich pochodzenie, tak naprawdę niewiele jest wiadomo. Na przykład jeżeli chodzi o Edomitów, wiadomo jest, że są to potomkowie Ezawa. Jeżeli chodzi o na przykład Moabitów, wiadomo, że są to potomkowie, jak on się nazywał? Bratanek Abrahama, Lota. Że to są potomkowie Lota. Wiadomo było, skąd pochodzą. Jeżeli chodzi o Amalekitów, do końca tego nie wiemy. Po raz pierwszy Amalekici są opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej jeszcze za życia Abrahama. Kiedy, ja nie wiem, czy pamiętacie tą historię, kiedy Abraham uwolnił swojego bratanka Lota? Pamiętacie tą historię? Kiedy ta historia jest opisana, jest napisane, że królowie narodów napadli i przeszli przez ziemię Amalekitów. Czyli Amalekici już w tamtych czasach żyli. Inna teoria znowu jest, że Amalekici pochodzą od Edomitów lub od Ezawa, dlatego że wnuk Ezawa miał na imię Amalek i on był jednym z książąt edomskich. Ale tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest odpowiedź. Czy to jest zbieżność po prostu imion? Nie wiemy, kim Amalekici są. Jednakże wiemy, że jest to pradawne plemię. Wiemy, że jest to plemię, które lub naród, który zajmował bardzo kluczową rolę w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, kiedy król Balak moabski sprowadził sobie Bileama, żeby przeklinał Izraela. To jest ten, co oślica do niego gadała, pamiętacie go? On na przykład wypowiada bardzo ciekawe słowa względem Amalekitów. Mówi on w ten sposób, to jest czwarta księga Mojżeszowa, 24-20, ja to szybko przeczytam. Jest napisane tak, czwarta Mojżeszowa, 24-20. Potem ujrzał Amalekitów, to znaczy Bileam, i wygłosił swoje proroctwo. Amalek był pierwszym z narodów, lecz jego końcem zagłada. Czyli wygłasza proroctwo do wielkiego narodu. Niektórzy mówią, że to jest pierwszy z narodów, który zaatakował Izraela. Niektórzy twierdzą, że pierwszy z narodów oznacza to, że to był znaczny naród lub znaczący. Teraz, czym charakteryzowali się Amalekici? Był to naród o tyle szczególny, że to byli według dzisiejszych kryteriów, można by ich nazwać mianem takich piratów. Słuchajcie, oni po prostu żerowali na innych. W momencie, kiedy czytamy księgę sędziów, czy w momencie, kiedy czytamy księgę Samuelową, widzimy, że kiedy oni widzieli kogoś, kto jest słabego, na przykład pamiętacie tą historię, jak Dawid wyruszył na wojnę i zostawił swój obóz wraz z dziećmi i z żonami, z całym swoim dobytkiem. Co się stało? Napadli na nich Amalekici. Amalekici właśnie w taki sposób działali. Albo napadali na jakieś takie, w momencie, kiedy jakiś naród lub plemię lub wioska lub miasto było słabe i wtedy plądrowali, zabierali wszystko, co mogli, zabierali im żywność, zabierali im dzieci, kobiety, bydło i wracali z powrotem do domu. I nie musieli uprawiać, słuchajcie, pól, nie musieli się zbytnio przejmować, po prostu zajmowali się plądrowaniem. Także było to takie bardzo taki nieciekawy naród i wiemy o nim też, że znajdował się on w bezpośrednim sąsiedztwie Izraela, dlatego że zamieszkiwał on kraj, który znajdował się na południowy zachód od Morza Martwego. Także to jest teren dzisiejszego Izraela. Teraz nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Pan Bóg tak strasznie znienawidził Amalekitów. Jak to się stało, że jest powiedziane, że to nie jest wojna pomiędzy Izraelem a Amalekitami, tylko pomiędzy Bogiem. Sam Bóg powiedział, że jest wojna pomiędzy Nim, odwieczna wojna pomiędzy Bogiem a Amalekitami. Klucz do tej historii znajduje się w drugiej Księdze Mojżeszowej, zaraz po wyjściu Izraela z ziemi egipskiej. Ja nie wiem, czy pamiętacie całą tą historię, że w momencie, kiedy wyszli Izraelici z ziemi egipskiej, wiadomo, kim oni byli. Oni byli niewolnikami, którzy zajmowali się wyrabianiem cegieł. W zasadzie oni nie byli wojownikami, trochę mieli trzód, także byli pasterzami, takimi niewolnikami, robotnikami, nie byli wprawieni w boju. I wiemy o tym, że w momencie, kiedy wyszli z Egiptu, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, kiedy zaczęli iść po pustyni, wiemy, że byli oni bardzo zmęczeni, że byli zmęczeni i utrudzeni. Widzimy też wiele razy, kiedy są opisani Izraelici na pustyni, to co oni robią? Narzekają. Nie ma wody, nie ma jeść, nie ma mięsa. Dlaczego nas prowadzisz do tej ziemi? W Egipcie nam było dobrze. Narzekanie, dlatego że oni byli utrudzeni i umęczeni. Oni nie byli przyzwyczajeni do takiego rodzaju warunków. Również wyobraźcie sobie, jak bardzo wielu ich było. Parę milionów ludzi. Parę milionów ludzi szło w wielkim orszaku wraz z niewolnikami, ich własnymi, ze swoim bydłem, dobytkiem. To wszystko oni musieli ze sobą ciągnąć. Ja nie wiem, czy ja, słuchajcie, jestem w stanie się z tym utożsamić, dlatego że jak moja żona gdzieś chce jechać, to ona spakuje pół domu. Ja muszę pół domu, zanim ja samochód zapakuję, słuchajcie, to ja już się czuję jak Izraelita. Mam dosyć. Gdzie jest woda, gdzie jest jeść? Dlaczego ja muszę tak pracować? Czuję się taki, wiecie, no, zmęczony. Także wyobraźcie sobie, że oni jeszcze po pustyni musieli zasuwać z tym wszystkim. Także oni byli w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. I w 17 rozdziale, już wróćmy do tego miejsca, które czytaliśmy wcześniej, jest napisane, że Izraelici zostali zaatakowani przez Amalekitów. Przeczytajmy sobie ten rozdział, dlatego że to jest dość ważna historia. To jest druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. To jest od 8 wersetu. Jest opisana ta historia w ten sposób. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swe ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Niesamowita historia. Wiecie, co jest też napisane? Co jest ciekawe, że ciekawe są okoliczności, w jakich również nastąpiła ta wojna. Dlatego, że wiecie, napisane jest o Amalekitach, że oni byli takimi, można powiedzieć, najemnikami lub piratami. I bardzo ciekawy jest sposób, w jaki oni atakowali Izraela. Ta historia jest opisana bardzo skrótowo. I wiecie, zastanawiałem się. No, dobra, wiadomo było, że Izraelici idą do ziemi obiecanej. Ludy okoliczne wiedzieli, że coś się dzieje. Słuchajcie, jak 1-2 miliony ludzi się pojawia nagle na pustyni, to coś się dzieje. Będzie się coś działo. Oni zaczynają, wiedzieli, co się działo w Egipcie. Wszyscy wiedzieli, jakie plagi były w Egipcie. Wiedzieli, że Egipt był pokonany. Oni poruszali się powoli, wieś na pewno szła. Amalekici wiedzieli, kim oni są. Wszystkie inne okoliczne ludy też wiedzieli, kim oni są. A jednak zostali oni zaatakowani przez Amalekitów. Problem polega na tym, że zobaczcie, co jest napisane o tym, w jaki sposób Amalekici zaatakowali Izraela. To jest 5 Księga Mojżeszowa. To jest sam koniec Ksiąg Mojżeszowych, to znaczy 5 ksiągów. To jest 25 rozdział, 25 rozdział 17-19. Jest napisane tak. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze, gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, i wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie pokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój, dziedziczne posiadanie, to wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Patrzcie, co jest napisane. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Słuchajcie, to byli ludzie, którzy według dzisiejszych kryteriów postępowali nie fair. To jest oni postępowali po prostu, słuchajcie, przebiegle i niesprawiedliwie. jest z zapisów żydowskich, z tradycji żydowskiej wynika, że oni również, nie wiem czy to jest prawda, ale z rabinackiej historii wynika, że Amalekici bardzo znęcali się nad swoimi ofiarami. Że nie wystarczyło ich zabicie, ale również nie dość, że łapali tych, którzy byli najsłabsi, tych, którzy znajdowali się na końcu, to jeszcze w okrutny sposób z nimi postępowali. Wyobraźcie sobie, kto był na końcu. Kto był, słuchajcie, na końcu tego pochodu? Ci, którzy nie mieli siły. Wiecie co, jak my gdzieś z rodziną idziemy, to wiecie, moja żona ma temperament bardziej taki powolny, ja bardziej lubię się szybciej ruszać, także moja żona zawsze z tyłu idzie ze mną, to ją gonię. Ale wiecie, kto idzie na szarym końcu? Mój synek Dawiś. Dlatego, że jego boli. Dlatego, że on nie ma siły. My idziemy do przodu, a on idzie z tyłu. I to właśnie takich atakowali Amalekici. Osoby najsłabsze, osoby, które nie mogły się obronić. Oni uderzali, słuchajcie, w Izraela tam, kiedy oni nie byli w stanie walczyć. Teraz zobaczcie kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o tą historię. Izraelici nie byli wojownikami. To byli niewolnicy, to byli pasterze i robotnicy. To nie był lud zwyczajny do boju. Zobaczcie, co się działo. Bez Bożej pomocy, kiedy opadały ręce Mojżesza, oni przegrywali tę wojnę. Amalekici dobrze wiedzieli, że mogą powstrzymać plan Boży, jaki Izrael miał, jaki Bóg miał dla Izraela. Także widzimy tutaj, że Amalekici są bardzo nieciekawym narodem i są narodem, który jest przez Pana przeklętym. To jest naród przeklęty i w momencie, kiedy czytamy później dalsze historie, które są zapisane w Starym Testamencie, widzimy, jak również w innych okolicznościach następowały różnego rodzaju walki z Amalekitami. Wojna, która jest opisana w 17 rozdziale Księgi Mojżeszowej, była to tylko bitwa. To była tylko bitwa, którą wygrali Izraelici, dlatego że widzimy później, że Amalekici nadal byli narodem mocnym, silnym i bardzo liczebnym. Co jest też ciekawe, w jaki sposób przebiegała druga wojna Izraela z Amalekitami. Ja nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę, ale Izraelici niedługo po tej wojnie mieli drugą wojnę z Amalekitami. I wiecie co? Oni tę wojnę przegrali. Nie wiem, czy pamiętacie historię, kiedy obozem rozłożyli się Izraelici pod górą Synaj, kiedy Mojżesz chodził na górę, został zbudowany przybytek, skrzynia przymierza, zostali wyświęceni kapłani, został nadany 10 przykazań, zostało spisane prawo. Wyruszyli z tamtego miejsca Izraelici niedługo później i udali się, ażeby posiąść ziemię obiecaną. Zanim to zrobili, co uczynili? Wysłali 12 zwiadowców, ażeby przebadali ziemię, którą mają objąć, prawda? I w momencie, kiedy ci zwiadowcy wrócili, wiecie, co oni powiedzieli? Że w ziemi tej są olbrzymi Kananejczycy i Amalekici. I Izraelici wiedzieli, kim są Amalekici i padł na nich strach. Zaczęli szemrać przeciwko Bogu, zaczęli mówić, my tam nigdzie nie idziemy, przestraszyli się. Bóg powiedział, że rzeczywiście, skoro taka jest ich postawa, nie wejdą dalej do ziemi obiecanej. Pamiętacie, zginęło, dwóch z tych zwiadowców ocalało, ci, którzy głosili dobrą wieść, 10 zostało, przez Boga zostało ogniem zabite z ziemi, to z nieba, także to było też zadziwiające. I w momencie, kiedy to wszystko się wydarzyło, kiedy Bóg powiedział, że wy nie wejdziecie do ziemi obiecanej, tylko wasze dzieci, że teraz wracajcie z powrotem na pustynię na 40 lat, musicie sobie pochodzić po pustyni, aż zmądrzejecie, Izraelici nagle przyszli do pokuty i powiedzieli, my idziemy na wojnę. Przeczytajmy sobie historię, co się z nimi stało. Patrzcie, to jest 4 Księga Mojżeszowa. Przeczytajmy sobie 4 Księgę Mojżeszową, 13 rozdział. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. 27-29. Co? Przepraszam was. To jest 4 Mojżeszowa 13:27-29. Jest napisane tak. Coś chyba źle. Nie, sorry. To jest na temat wysłania wywiadowców, to był ten fragment. I potem jest opisana ich klęska. Kiedy Izraelici uparli się, że pójdą na wojnę, to jest 14 rozdział 44. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry, ale skrzynia przymierza i Mojżesz nie oddalili się od obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy mieszkający w tych górach zeszli w dół i pobili ich i przepędzili aż do Hormy. Czyli widzimy, zobaczcie jaki kontrast. Jedna wojna, nie mieli szans, wygrali. Druga wojna, też można powiedzieć, że nie mieli szans, ale przegrali ją. Dlatego, że Boga nie było z nimi. Dlatego, że jest napisane, że i Mojżesz, i skrzynia, i cały przybytek zostali w obozie. Oni tam poszli na własną rękę. Teraz słuchajcie, jakie znaczenie ma cała ta historia względem naszego życia chrześcijańskiego? W jaki sposób odnosi się to do każdego jednego z nas? W momencie, kiedy badamy historię Izraela i kiedy patrzymy na ich wyjście z ziemi egipskiej, jest to obraz dla każdego z nas nowonarodzenia. Jest to obraz dla każdego chrześcijanina. Wiemy o tym, że Egipt reprezentuje świat. I widzimy, jak Bóg wszechmocną ręką wyrwał Izraela z Egiptu, ażeby zaprowadzić ich do ziemi obiecanej. I tak samo się stało z nami. Pan Bóg zbawił nas, odrodził nas na nowo, przeprowadził nas przez wielkie próby i wyciągnął nas z tego świata. Staliśmy się inni. Staliśmy się narodem Bożym. Staliśmy się Jego narodem wybranym, Jego oblubienicą. Zobaczcie, co się dzieje również na pustyni. Zanim następuje wojna z Amalekitami i Izraelici płaczą, jest napisane, że Bóg co im dał? Mannę im zesłał z nieba, nakarmił ich. Bóg tak samo nas karmi słowem, posila nas. Potem jest napisane, że Mojżesz uderzył laską w skałę i wytrysnęła woda, napoił ich. Na co dzień jesteśmy napełniani Duchem Świętym, który nas napełnia. I również są na pustyni Amalekici. I my również doświadczamy Amalekitów. Amalekici są obrazem wojny lub walki lub zmagania, jakiego każdy chrześcijanin toczy do końca swojego życia. Od początku, od wyjścia z Egiptu, od wyjścia z tego świata, od momentu, kiedy narodzamy się na nowo, do momentu, kiedy znajdujemy się, no nie wiem, w jakiej okoliczności, ale do momentu, kiedy w zasadzie umieramy. Jest to walka. Jest to walka i wojna w życiu każdego z nas. Teraz, co to jest za walka? Jakiego rodzaju? Co to są ci Amalekici? Cóż to za wrogowie są, z którymi się spotykamy? Wiecie, jest bardzo ciekawa książka Michała Chydzika, Nieprzyjaciele. Ja się zgadzam z tym, co on tam pisze, dlatego że on mówi, że w zasadzie zmagamy się z trzema różnymi wrogami, którzy dotykają każdego jednego z nas. Pierwszym z nich to jest nasze ciało lub nasza ta ludzka, nieodrodzona natura. To jest coś, to są nasze... Wiecie, tutaj jest tak w Nowym Narodzeniu. Narodzamy się na nowo, wszystko jest piękne i wspaniałe. Wszystko jest naprawdę, słuchajcie, super. Ludzie są tacy piękni, pastor głosi super kazania, bracia są tacy święci i miłujący. Wszystko jest pięknie. A po jakimś czasie, to wiecie, no i do Biblii trzeba się zmusić, żeby poczytać. I na nabożeństwo czasami się nie chce iść. Czasami pastor coś niegramatycznego powie na kazaniu. No wiecie, jak jest, prawda? Każdy z nas wie. Wiemy, jak jest. To jest właśnie nasze ciało. Wiecie, niektórzy twierdzą, że ciało jest naszym największym wrogiem. Że jest większym wrogiem, wiecie, niż pozostali dwaj wrogowie. Jest napisane, mówi się o tym, że tym pozostałymi wrogami jest szatan i świat. Dlatego, że wiecie, szatan i świat atakuje nas od zewnątrz, a nasze ciało to ze środka wypływa to, co jest nie takie, prawda? Jest napisane, że z wnętrza człowieka wypływają te wszystkie inne rzeczy. Jesteśmy atakowani przez naszą starą ludzką naturę. Również, tak powiedziałem, jesteśmy atakowani przez wpływ tego świata, przez myśl filozoficzną tego świata. To, co słyszymy, to, co do nas dociera z zewnątrz, jak również przez szatana. To jest też walka, której nie możemy ignorować, dlatego że siły duchowe są realne. To, co się dzieje w tym świecie, jest realne. Przeczytajmy sobie w szóstym rozdziale Efezjan jest napisane, tak, to jest szósty Efezjan, szósty Efezjan 10:12 mówi nam w ten sposób. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli co Słowo Boże nam mówi? że bitwę toczymy, że walka trwa, wojna trwa. To zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu Golgoty, zwycięstwo, które zapewniła nam ofiara Pana Jezusa, które przyjęliśmy, które stało się częścią naszego życia, nasze zbawienie, to jest pierwszy krok do zwycięstwa. Ale walka trwa. Wiecie, często tak jest, jak było w życiu Izraela, że prowadzimy walkę i zwyciężamy. Często jest też tak, że ponosimy porażki. Wiecie, Słowo Boże, w momencie, kiedy... Zobaczcie, co jest napisane w Nowym Testamencie w ogóle na temat walki, w ogóle na temat wojny. Apostoł Paweł cały czas mówi nam, żeby walczyć. Żeby walczyć. Zobaczcie, kiedy on już jest pod koniec swojego życia, może słuchajcie, spróbuję znaleźć ten fragment. On w 4 rozdziale 2 do Mateusza w 7 wersecie mówi tak: dobry bój bojowałem. On mówi o sobie, kiedy on już wie, że umrze. On znajduje się w zasadzie na ławie skazańców. On mówi o sobie: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Wiarę zachowałem. Wiecie, o co jest wojna w naszym życiu? Szatan atakuje naszą wiarę. Ja nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale szatan, czy nasze ciało, czy każda nasza porażka w walce z ciałem, czy ze światem powoduje utratę naszej wiary. Słuchajcie, nasze zwycięstwo pochodzi tylko z wiary. Nasze zbawienie jest przez wiarę, słuchajcie. Przez wiarę. My nic nie możemy uczynić więcej, nic nie możemy zrobić. To jest przez wiarę. W momencie, kiedy nasza wiara jest zachwiana, całe nasze chrześcijańskie życie jest zachwiane. Dlatego jest to walka o wiarę. Patrzcie, apostoł Paweł mówi, że wiarę zachowałem. Wiecie, o co jest jeszcze walka? O nasze czyste sumienie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, kiedy apostoł Paweł staje przed królem Agrypą, mówi co? Że zachowałem czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Także to jest walka o nasze sumienie, o naszą wiarę. Jeżeli szatan, jeżeli świat, jeżeli nasze ciało jest w stanie zawładnąć tymi sferami naszego życia, niestety poniesiemy porażkę. Zobaczcie, w jaki sposób w takim razie mamy prowadzić zwycięską walkę. Myślę, że pierwszym przykładem, który przeczytaliśmy, to było to, co przeczytaliśmy na pustyni. Widzimy, że z Amalekitami tak naprawdę na własną rękę nie mamy szans. Dlatego, że widzimy, kiedy ręce Mojżesza opadały, co się stało? Izrael przegrywał. Izrael ponosił porażkę. Czyli nasze zwycięstwo jest tylko jedynie w Panu. Tylko jedynie w bliskiej relacji z Panem jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwo. Kiedy pójdziemy na własną rękę, jesteśmy przegrani. Co jest również ciekawe... Wiecie, jeżeli taką ciekawą charakterystyką w ogóle wojny z Amalekitami, to jest to, że w bardzo ciekawy sposób przebiegały zwycięstwa z Amalekitami. Zobaczcie, kiedy Amalekici napadli Izraelitów po tym, jak wyszli z ziemi egipskiej, co powiedział Mojżesz do Jozuego? Wybierz sobie ludzi i idź na wojnę. Nie powiedział do nich, weź wszystkich, którzy są zdolni do boju, idź na wojnę, tylko weź sobie część ludu. Nie idź ze wszystkimi, nie idź we własnych siłach, tylko weź sobie część ludu, a ja będę działał. Pamiętacie historię Gedeona? Pamiętacie tego człowieka? Pamiętacie, kiedy to był księdze sędziów jest tam napisane. Nie? Gedeon był bardzo szczególnym człowiekiem, dlatego że on prowadził wojnę z potężną armią. Jest napisane, że w momencie, kiedy... Wiecie, co to była za armia? Jest napisane, że na Izraela najechali Midianici, którzy stratowali całe ich plony. A kto był z nimi? Amalekici. To jest kolejny przykład zwycięstwa nad Amalekitami. Co się stało, słuchajcie, z Gedeonem? Gedeon w momencie, kiedy modlił się do Boga, Bóg w taki sposób rozdzielił jego armię, że zostało przy nim tylko 300 ludzi. Została przy nich garstka ludzi. I co się stało, słuchajcie? Tych 300 ludzi przez fortel lub zasadzkę przy pomocy Bożego działania byli w stanie pokonać tą potężną armię. Jest napisane o tej potężnej armii, że było ich jak szarańczy. Było ich tak wielu, że nie szło ich zliczyć. W ten sposób pokonał Gedeon W ten sposób pokonał Gedeon właśnie Amalekitów. Też ciekawy sposób pokonania Amalekitów jest opisany w życiu Dawida. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem wam, że Amalekici napadli na jego obóz, kiedy mieszkał w Syklag? Przypomnijmy sobie szybko tą historię, to jest dobra historia. Przypomnijmy sobie szybko historię, kiedy Dawid znajdował się na wygnaniu. To jest pierwsza księga Samuelowa. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział. Patrzcie, co jest napisane. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przeszedł do Syklag, był to już trzeci dzień czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. Czyli widzimy kolejny schemat, taki sam działania Amalekitów. Kiedy nikogo nie ma w domu, zostali kobiety, dzieci i starcy, co? Wpadają do obozu, nikogo nie zabili, ale biorą ze sobą łup, a miasto Syklag puścili z dymem. Co jest napisane później? Zobaczcie, to jest 30 werset, 9 do 10 wersetu. Zobaczcie, co się stało, co miało miejsce z Dawidem. Dawid właśnie wrócił z wojny. Był zmęczony wraz ze swoimi ludźmi. Po długiej podróży, słuchajcie, oni byli umęczeni. I zobaczcie, co jest napisane dalej. To jest 9, 10 werset. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy z nim byli, i dotarł do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg, zatrzymał zaś z sobą 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, zostawił za sobą 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Czyli widzimy, że tak samo jak przy Gedeonie, przy Dawidzie zostaje tylko garstka ludzi. I czytamy dalej, to jest napisane w 17 do 19, jest opisane wielkie zwycięstwo. Dlatego, że wiecie co? On pytał Boga. Ja nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę? Pan był z nim. On pytał Pana, czy wydasz ich w moje ręce? A Bóg powiedział, tak, wydam ich w twoje ręce. Zobaczcie, wiara Dawida była niezachwiana. On wierzył w to, że pomimo tego, że nastąpiła wielka tragedia, że nastąpiła wielka, słuchajcie, tragedia w życiu jego wojowników, wiecie, co jego wojownicy chcieli z nim zrobić? Chcieli go zabić za to, co się stało. Im zabrakło wiary. Dawidowi wiary nie zabrakło. Dawid zebrał wokół siebie to, co miał. Pytał Boga o pomoc, pytał go o prowadzenie i z Bożym prowadzeniem zobaczcie, co się stało. Dawid wyrządził rzeź wśród nich, czyli znalazł ich, po drodze spotkał egipskiego niewolnika, znalazł ich, urządził rzeź wśród nich od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umkli. I uratował Dawid wszystkich, którzy zagarnęli Amalekici, a także obie rządy wyratował Dawid. A nic im nie przepadło. Od najmniejszego do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Czyli to jest kolejne wielkie zwycięstwo, które dał Pan, małej armii, ażeby zwyciężyła naród. Dlatego, że to Pan, to jest wojna Pana z Amalekitami, a nie nasza. To Bóg, to nasz Pan daje nam zwycięstwo nad naszym ciałem. To Bóg daje nam zwycięstwo nad tym, co mówi nasz świat. To Pan daje zwycięstwo nam nad szatanem. To nie jest nasza wojna. To jest Jego wojna. My musimy mieć tylko wiarę, posłuszeństwo, a resztę dokona Pan. Wiecie, co jest napisane na temat naszego Pana? Wiecie, nasz Pan jest Bogiem kochającym. I On jest Bogiem dobrym. I naprawdę, wiecie, jest wspaniałą rzeczą znaleźć się w Jego obecności. Ale wiecie, co jest napisane w naszym Panu? Że to jest również Pan zastępów. Nasz Pan jest również wielkim wojownikiem. Nasz Pan wojuje za nas. Pamiętacie w Starym Testamencie, kiedy prorok prosi Pana, Panie, otwórz mu oczy na rzeczywistość duchową. Co on widzi? On widzi armię Pana, która chroniła proroka. Dlatego prorok się nie musiał bać. Tak samo jest w naszym życiu. Nie musimy się bać. Nie musimy tracić wiary, dlatego że zwycięstwo należy do Pana. Teraz Jeżeli chodzi o Słowo Boże, również ono pokazuje nam, w jaki sposób przegrać wojnę z Amalekitami. Pierwszym przykładem było to, jak Izraelici na własną rękę wyruszyli, ażeby podbić Kanaan. Mojżesz powiedział im, nie wyruszajcie, dlatego że przegracie. W momencie, kiedy weszli tam, gdzie nie powinni pójść, na własną rękę, zostali zaatakowani właśnie przez Amalekitów, przez ten przeklęty naród. Naród, którego nienawidzi Bóg, ponieważ byli sami, ponieważ byli na własną rękę, Bóg ich nie ocalił. Ale również bardzo ciekawym przykładem tego, w jaki sposób nie wygrać naszej wojny duchowej lub przegrać tę walkę, jest historia Saula. Ja nie wiem, czy pamiętacie tę historię. Ja już mówiłem, że o Saulu jest napisane to, że Samuel zakazał mu zabić wszystkich. A co on zrobił? Zabił prawie wszystkich, zostawił przy życiu Agaga. Pamiętacie, króla zostawił przy sobie, czyli sprzeciwił się rozkazowi Bożemu. Przeczytajmy sobie tą historię, ona jest w zasadzie dość interesująca. To jest pierwsza księga Samuelowa, 15 werset. 15 rozdział, przepraszam. Zobaczcie, jak trudny rozkaz daje Pan Saulowi. Tak mówi Pan zastępu. Chce pomścić to, co Amalek uczynił, Amalek Izraelowi, stając na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka. I wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. Czyli co oni mieli zrobić? Oni mieli zetrzeć cokolwiek było związane z Amalekitami z powierzchni ziemi i nie pozostawić nic. Są bardzo ciężkie słowa. Mieli zetrzeć z powierzchni ziemi wszystko, co było związane z Amalekitami i nie pozostawić nic. Mnie to zawsze zastanawiało, szczerze mówiąc, nie mam odpowiedzi, dlaczego w taki sposób Bóg postępował. Ale ja wierzę, że jest to związane z tym, że nie jest to wojna pomiędzy nami, nie jest to nasze rozumienie, ale to jest wojna pomiędzy Bogiem a Amalekitami. Pamiętacie, jak przeczytaliśmy, żeby Izraelici pamiętali o Amaleku, dlatego że na wieki wieków wojna pomiędzy Panem a Amalekitami jest napisane, kiedy zaatakowali was, kiedy byliście słabi i nie bali się Boga. I nie bali się Boga. Amalekici byli przeciwnikami naszego Pana. Patrzcie, co jest również napisane w 7 i 8 wersecie, kiedy czytamy o Saulu, jest napisane: i pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, która leży na wschód od Egiptu, a Gaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Czyli widzimy, że wiecie, jeżeli chodzi w ogóle o tą kampanię wojenną, on wziął ze sobą potężną armię. Wziął ze sobą 200 tysięcy mężów plus 10 tysięcy z Judy. I oni ruszyli z zapisów wynika, że na wschód od Jordanu. I to była potężna kampania wojenna. To była wielka kampania wojenna i jego zadaniem było wykonanie to, co było napisane. Wiecie co, to nie było tylko napisane, że idź i wytęp Amalekitów. Żydzi w tym momencie Amalekitów, wiecie, że mają zapisane w swoim prawie, że wiecie, że Amalekici są w Torze? Częścią ponad tych 600 przykazań jest to, że na wieki wieku wojna z Amalekitami. To jest napisane w Torze, to jest jeden z przykazań. Dla Żyda to jest jedno z przykazań. Na wieki wieku wojna z Amalekitami. Słuchajcie, wrócimy jeszcze do Księgi Estery, dlatego że Księga Estery pokazuje ostateczne zwycięstwo nad Amalekitami i to jest święto Purim wśród Żydów. I wiecie, kiedy jest odczytywana ta księga w czasie Purim, w momencie, kiedy jest wspomniane imię Hamana lub wspomniane imię jego praprzodków, to Żydzi głośno krzyczą, żeby nie było słychać jego imienia, żeby wymazany był jakikolwiek znak po jego imieniu. To jest takie bardzo ciekawe święto, które oni obchodzą. Ale widzimy, zobaczcie, że Saul sprzeciwił się rozkazowi Bożemu i pozostawił Amalekitę przy życiu. I tak samo jest, słuchajcie, z nami. Często jest tak, że z pomocą Bożą prowadzimy wojnę, z pomocą Bożą dobrze walczymy, wiary nam nie brakuje. Pan jest z nami. Ale mimo wszystko są jakieś dziedziny naszego życia, w których zwycięstwa nie mamy. Są jakieś dziedziny naszego życia, które powodują, że ten Amalekita zawsze wraca. Wiecie, jeżeli chodzi o koniec króla Saula, był on bardzo smutny. Dlatego, że król Saul poszedł na wojnę i stracił życie, a wraz z nim wszyscy jego synowie. Jego linia królewska zakończyła się w zasadzie na nim. Właśnie ze względu na to, że on zostawił Agaga przy życiu, że zostawił Amalekitę przy życiu. Świadomie zostawił go przy życiu. Nie to, że on uciekł. On świadomie go zostawił przy życiu. Dlatego wziął na siebie, słuchajcie, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju karę. To była jego własna decyzja, że tak postąpił. Często jest też tak z nami, słuchajcie, że jest zwycięstwo w wielu dziedzinach, ale w niektórych dziedzinach naszego życia może sobie nie dajemy rady. Wydaje mi się, że warto jest zbadać, czy do końca żeśmy zrobili to, co trzeba było zrobić. Czy do końca zajęliśmy się właśnie tym Amalekiem, czy tym Agagiem. Dlatego, że następna Amalekita znowu nas zaatakuje, a jeżeli tego jednego będziemy trzymać w domu, to słuchajcie, nasza walka będzie nieskuteczna. Wiecie, to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o króla Saula, to jest to, w jaki sposób on zginął. Jak już powiedziałem wcześniej, on zaangażował się w wojnę i zginął na polu bitwy. Ale wiecie co? On nie zginął podczas tego, wiecie, tumultu wielkiego wojennego, który miał akurat wtedy miejsce. Jest napisane, że jego synowie i on byli ranieni strzałami, czyli on został raniony wieloma strzałami. O nim jest również napisane, że to był silny mężczyzna, czyli było w nim dużo siły życiowej. I jest napisane również, że rzucił się na swój własny miecz, ażeby się zabić, ale nie mógł umrzeć. I wiecie, co jest napisane? Bardzo ciekawa jest opisana historia jego śmierci. Przeczytajmy to sobie, dlatego że wydaje mi się, że warto jest też ją znać. To jest druga Księga Samuela, pierwszy rozdział. Druga Księga Samuela, pierwszy rozdział. Jest napisane tak. Kiedy Dawid znajdował się wraz ze swoimi wojownikami w swoim obozie, przychodzi do niego młody człowiek i przynosi mu wieść, że zginął Saul wraz ze wszystkimi swoimi synami i poniósł wielką klęskę. I patrzcie, tu jest opisana rozmowa króla Dawida z tym posłannikiem. Jest napisane tak. Dawid rzekł do niego, jak to było? Opowiedzże mi. A on opowiedział. Lud uciekł z pola walki, wielu też z ludu padło i poginęło. Zginęli też również Saul i Jonatan, syn jego. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści, skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, syn jego? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł. Przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni. A tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtedy obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie, więc ja rzekłem, oto jestem. A on rzekł do mnie, kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu, jestem Amalekitą. On rzekł do mnie, przystąd do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go, wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Zobaczcie, z czyjej ręki zginął król Saul. Król Saul nie zginął w wojnie, nie zginął w walce, tak jak król mógłby honorowo zginąć, ale został zabity przez Amalekitę. Został zabity przez człowieka, z którym miał się rozprawić. Jego zadaniem było rozprawienie się z Amalekitami. Także czy jest w naszym życiu jakiś... Ja myślę, że każdy wie, że jest. Ja wiem, że jest w moim też. Wiecie, z czym wy sobie nie dajecie rady? Wiecie co, ja zachęcam naprawdę do takiego poddania się Panu i przyniesienia Mu, Panie, nie mam sam siły. Ja nie mam sam siły, ja nie jestem w stanie. Ja nie jestem w stanie tego zwycięstwa odnieść, tylko w Tobie jest moje zwycięstwo. Panie, daj mi wiarę. Panie, pomóż mi. Wiecie, tak może Historia Saula jest dość trudna i jest smutna. Jest to bardzo smutna historia, słuchajcie. Ale wiecie co? W momencie, kiedy zwracamy się do Księgi Estery, widzimy bardzo ciekawe zakończenie historii Saula, która znajduje się w Księdze Estery. Ja nie wiem, czy zwróciliście też na to uwagę. Wiecie co? Ja wiem, że mój Pan jest Panem drugiej szansy. Słyszeliście kiedyś o tym? Że Pan jest Panem drugiej szansy. Jeżeli ci się nie udało, przyjdź do Pana. Pan da tobie drugą szansę. Zobaczcie, co się stało, jeżeli chodzi o Saula i jego rodzinę. W momencie, kiedy czytamy jego rodowód genealogiczny, wiemy o nim, że pochodził on z plemienia Beniamina, a jego ojciec nazywał się Kisz lub był tak jakby przewodnikiem klanu Kiszytów. Jest o nim napisane, że był to mąż dzielny, że był to mąż waleczny i cały jego klan również prawdopodobnie taki był. Patrzcie, w momencie, kiedy zwrócimy się do Estery, do Księgi Estery, znowu wróćmy do Księgi Estery, zwróćmy uwagę na drugi rozdział, piąty werset. Jest tutaj opisany Mordochaj. Patrzcie, co jest o nim napisane. To był ten człowiek, który wysłał Esterę do króla Achaszwerosza. Jest napisane tak. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimiego, syna Kisza z plemienia Beniamina. Mordochaj był Kiszytą. On pochodził z rodu królewskiego Saula. To, co Amalek zniszczył, to Bóg odzyskał. 400 lat później, ale Bóg odzyskał. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Jeżeli upadasz, jeżeli nie dajesz sobie siły, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I Bóg daje zwycięstwo. I w Nim jest nasze zwycięstwo i nasza wiara. Dlatego chcę was zachęcić, żebyście się nie poddawali. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że to, z czym się zmagamy, każdy inny się z tym zmaga. Każdy się z czymś zmaga, słuchajcie. Nie jesteśmy, słuchajcie, na wakacjach na Kubie, ale jesteśmy na polu walki. Dlatego zachęcam każdego z nas. Przynieśmy do Pana to, z czym się zmagamy, a On na pewno da zwycięstwo. Jeżeli ponosiliśmy porażki, Pan jest Panem drugiej szansy i On na pewno nas nie zostawi. Zostańcie z Bogiem. Amen.
Amen.